Dziś przypomnę w przystanku pasjonatów goście ze Stowarzyszenia Pomocy Arka Noego ze Skarżyska Kamiennej. Opowiadali Państwo sporo o tym, co się w Waszym życiu wydarzyło. Czy kiedy tak patrzycie z perspektywy na swoje życie, czy patrzycie na to w takiej kategorii, że żałujecie tego wszystkiego, co się wydarzyło, tego całego zła, które się stało?
Ja na pewno żałuję, dlatego że no jest to dla mnie obrzydliwość. Ja się brzydzę starym życiem, ale z drugiej strony jest to potrzebne jako doświadczenie do tego życia, które dzisiaj wiodę, tak, do tej pracy, do tej pasji, którą prowadzę. Gdybym ja nie wiedział o pewnych rzeczach, które się działy w moim życiu, które robiłem, to ja dzisiaj bym nie potrafił zareagować u tych ludzi, których spotykam na swojej drodze. Bo ja nie spotykam na swojej drodze ludzi tylko z marginesu, na przykład bezdomnych, kryminalistów, prostytutki. Nie. Ja spotykam na swojej drodze nauczycieli, tak, biznesmenów, ludzi wykształconych, lekarzy, którzy przychodzą z problemem i nie potrafią sobie poradzić. Te doświadczenie, które ja przeżyłem w swoim życiu, pomaga mi w tej pracy i w tej służbie, którą dzisiaj właśnie pełnię.
Gdyby nie było tamtej części, to nie byłoby też tej drogi.
Myślę, że tak, że Pan Bóg jest wspaniały i On nawet te złe rzeczy zamienił na dobre, tak?
Stowarzyszenie Pomocy Arka Noego, jak już Pan mówił, Panie Piotrze, pomaga ludziom w całej Polsce. Mhm. Tym razem gościli Państwo na Opolszczyźnie. U nas w Turawie jest zakład karny dla pań. Jak wyglądało to spotkanie?
No, muszę powiedzieć, że bardzo owocne spotkanie, dlatego że no, na to spotkanie przychodzą kobiety, które siedzą w więzieniu, tak? Które popełniły jakieś przestępstwo. Coś w jej życiu się działo bardzo złego. Niektóre były alkoholiczkami, narkomankami, no różne przestępstwa popełniły. No i nastawienie na takie spotkanie raczej z reguły nie jest takie pozytywne, tak? Tu nie przyjeżdża kabaret, tylko przyjeżdżają ludzie, nie? Ciekawe, co oni nam tu powiedzą. No i na początku, wiadomo, tak
drętwo trochę.
Drętwo, ale później coraz lepiej, coraz lepiej, kiedy kolejne osoby mówiły świadectwa, tak, to po prostu było wzruszenie, płacz, zastanowienie się, taka, że tak powiem, głęboka, że tak powiem, zaduma nad tym wszystkim, co oni mówią. I przyjście po rozum do głowy, że chcą coś zrobić ze swoim życiem. Bo ktoś przychodzi i mówi im, że jest nadzieja, że można żyć inaczej, że nie trzeba tak żyć. Na przykład Renatka jest bardzo dobrym takim przykładem, bo jesteśmy na przykład w więzieniu dla mężczyzn. Ja jestem mężczyzną, to więc mężczyźni, mi się wydaje, powinni bardziej słuchać mężczyzny. A ja wiele razy widzę, jak ona składa swoje świadectwo o tym, kim była, co robiła, jak wyglądało jej życie. A tu mężczyźni, że tak powiem, no twardziele płaczą jak małe dzieci. I to jest niesamowite, naprawdę. Czyli to ma moc. To nie my, ale to Duch Święty przez nas mówi do tych ludzi, porusza ich serca. I tak samo było w zakładzie karnym w Turawie, tak? Chcą, abyśmy tam rozpoczęli służbę, żebyśmy przyjeżdżali, abyśmy z nimi współpracowali, tak? Dlatego, że no, te kobiety kiedyś skończą pobyt w więzieniu i z niego będą wychodzić. I trzeba im pomóc. Trzeba podać im rękę. Bo więzienie jest jedną karą, ale kiedyś one będą wolne. Kara się skończy i trzeba pomóc tym ludziom, aby nie wrócili z powrotem do więzienia.
No właśnie, myślę, że Pan, jak mało kto inny, doskonale wie, co powinno być takim sensem, taką istotą resocjalizacji. Słowo, o którym wiele się mówi, wiele się też robi zapewne, natomiast czy Pana zdaniem robi się to właściwie, czy daje się tą nadzieję?
Znaczy,
bo co znaczy powrót do społeczeństwa? Co to znaczy?
No właśnie.
Co, jak Pan by sobie to wyobrażał?
To jest wszystko suche, to jest tylko zapisane, tak? Na kartach, ale tak naprawdę na życie się przekłada całkiem inaczej. Bo jeżeli człowieka się resocjalizuje, to jego trzeba resocjalizować do końca. Nie tylko do skończenia, zakończenia kary, ale też i po wyjściu. On powinien mieć readaptację społeczną. Tego człowieka trzeba przygotować do społeczeństwa, do pracy, do życia. Ci ludzie, wielu z nich nie wie, jak napisać podanie, jak cokolwiek załatwić, pracę i tak dalej. Ale przede wszystkim nie mają na kim się oprzeć, nie mają przyjaciół. I to my powinniśmy być ich przyjaciółmi. I nam Pan Jezus daje taką siłę, daje nam tą odwagę, pasję i miłość do wszystkich ludzi. Nikogo nie przekreślamy. Bo sami kiedyś byliśmy na samym dnie i nas nie przekreślili, bo dali nam rękę, tak, ludzie też. I kiedy oni przyszli do nas, to przyszli właśnie z miłością Jezusa. Więc my tylko niesiemy to dalej. Podajemy dalej ten ogień, ogień Ducha Świętego. Podajemy dalej, aby ludzie byli rozpaleni. Aby coraz więcej było takich ludzi jak my. Aby nieśli nadzieję, miłość, pokój, przesłanie, tak? Że jest nadzieja dla każdego człowieka.
Tutaj myślę pytanie o to, co dla Państwa jest najważniejsze. To jest już oczywiste, to co dla Państwa jest najważniejsze. Natomiast ja bym się jeszcze zatrzymała na moment przy takich rzeczach, na które niepotrzebnie marnotrawimy czas, można by powiedzieć. Pan już mówił, pieniądze, dobra różne i tak dalej, ale jeśli idzie o takie relacje między ludźmi, o co warto walczyć?
Ja myślę, że o każdego człowieka trzeba walczyć, że to nie ma znaczenia, kim on jest. O wszystkich. Nie można nikogo przekreślać. Ja akurat jestem osobą wierzącą, kocham bardzo Pana Jezusa, jestem Mu posłuszny, ale przede wszystkim wiem, co On do mnie mówi. I dla mnie każdy człowiek jest bardzo cenny, każdy człowiek jest ważny. Ja nikogo nie przekreślam, ja niosę tą pomoc każdemu człowiekowi i walczę o każdego człowieka. I mówię, wybór należy do Ciebie, Ty musisz wybrać. Jeżeli On powie, że nie chce pomocy, to ja wtedy idę i kieruję swoje kroki do tego, który chcę. Bo ja nic nie zrobię więcej. Ja co mogłem zrobić, to zrobię. Zostawiam to Bogu i już idę do innego człowieka, który potrzebuje pomocy. Bo ja nie mogę też marnować swojego czasu na jednego człowieka, a drugi obok mnie będzie umierał. Bo wszyscy mają z tego skorzystać. Dlatego to jest takie ważne, nie, żeby nie przekreślać ludzi. Ja na przykład powiem, pani, byłem kiedyś na takiej ewangelizacji w takiej wsi. Byli tam różni ludzie. Powiedzmy od bardzo wysokiej, że tak powiem, hierarchii w życiu społecznym, aż do bezdomności, tak? I siedziała taka piękna kobieta, bardzo śliczna, pięknie ubrana, ale też przyszedł człowiek, który był bezdomny w takich waciakach i siedział przy drzwiach. Kiedy on przyszedł, to po prostu ten zapach jego wypełnił całą tą salę. Ja tam składałem świadectwo i głosiłem Ewangelię. I kiedy zapytałem się na koniec, czy są osoby, które chciałyby dziś pojednać się z Chrystusem, oddać Mu swoje życie, to niech staną i podejdą tu do mnie. I wstała ta piękna kobieta i wstał ten człowiek, który był bezdomny. I podeszli. I się okazało, że ta kobieta jest sędzią sądu dla nieletnich, a ten człowiek jest, no był kiedyś w tej miejscowości, mieszkał, był bardzo bogaty, ale dzisiaj bezdomny. I oni stanęli obok siebie. I oni obydwoje oddali swoje życie Jezusowi. I nie przeszkadzało jemu, że ona jest taka piękna, a jej, że on jest taki, no, brudny. Ale mnie nie przeszkadzało, że oni stoją obok siebie. Dlatego, że Pan Jezus pokochał ją i jego. I tak samo ja zrobiłem, identycznie. Ja pokochałem tych ludzi.
Ale czy jest coś, co Pana w ludziach irytuje jeszcze dzisiaj?
No, kłamstwo, które przychodzi do ludzi. Ludzie dzisiaj Pana Boga odstawili na półkę i szukają w świecie uciechy, tak? Radości, zadowolenia, w pieniądzach. Irytuje mnie to, jak widzę, jak rodziny są rozbite na przykład. Kiedy ojciec dzisiaj nie spędza czasu z synem, z córką. Kiedy mąż z żoną dzisiaj nie jedzą razem posiłków, nie idą na spacer, nie rozmawiają ze sobą, nie ma relacji w domu, tylko przez komórkę, SMS-y, tak? Czy nawet w jednym domu są, a na Skype'ie rozmawiają ze sobą, no to jest przerażające. Nie ma miłości, nie ma więzi rodzinnej. Każdy żyje jak może. Pogoń za pieniędzmi, no, zrujnowała relacje. To jest, to mnie irytuje i to mnie bardzo denerwuje, że te kłamstwa, które przyszły kiedyś do mojego domu, do mojej rodziny, które zniszczyły całą moją rodzinę, że alkohol jest dobry, dzisiaj ludzie po prostu biorą jako coś normalnego. Dzisiaj kłamstwo ludzie uważają za dobre, a dobro za kłamstwo. I to jest straszne, to jest przerażające.